Dzień dobry Wam wszystkim. Życzę szczęśliwego sabatu. Dobrze jest być dzisiaj z Wami. Chcę podziękować pastorowi Romanowi za możliwość podzielenia się z Wami poselstwem. Modlę się, abyście zostali nim pobłogosławieni i zachęceni, ale także poczuli wyzwanie. Dlatego pozwólcie, że podzielę się z Wami teraz moim ekranem, zanim rozpoczniemy. Mam przygotowaną prezentację, którą chciałbym się podzielić. Dzisiejsze poselstwo zatytułowałem, jak to widzicie teraz, czy jesteś głodny? Nie chodzi o to, czy jedliście dzisiaj śniadanie, czy nie, bo być może jesteście głodni, bo nie zjedliście śniadania. My jednak mówić będziemy dzisiaj o innym rodzaju głodu. Rozpocznijmy jednak modlitwą. Ojcze Niebieski, chcemy podziękować, że możemy dzisiaj przyjść do tronu Twojego łaski. Dziękujemy, że jesteś kochającym i miłosiernym Bogiem. Dziękujemy, że troszczysz się o nasze potrzeby i że jesteś dla nas bliski. Dopomóż nam w tym, abyśmy umieli to dostrzegać i abyśmy Ci ufali. Panie, prosimy, abyś stworzył w nas czyste serce i prawego ducha. Nie odrzucaj nas przed Twego oblicza i nie odbieraj nam ducha Twego. Dzisiaj modlimy się o siebie samych, bo tego potrzebujemy. Panie, jesteśmy grzesznikami. Potrzebujemy Twego przebaczenia. Potrzebujemy oczyszczenia. Dzięki więc, Panie, że będziesz z nami teraz. Błogosław wszystkich, którzy nas słuchają i proszę, abyś przeze mnie przemawiał. Proszę o to w imieniu Jezusa. Amen. Wiele lat temu, gdy studiowałem, aby zostać naukowcem, a chciałem zdobyć tytuł naukowy, zanim udałem się do pracy pastoralnej. Tak więc, gdy studiowałem na uniwersytecie, to jeździłem do mamy i taty, aby pomóc im w ich biznesie piekarniczym. Ale wiecie, w piekarni bywa niebezpiecznie, bo są tam gorące piece, ostre noże, duże kadzie do mieszania ciasta. Niektóre są tak duże, że cały człowiek by się w nich mógł zmieścić. Tak, piekarnie są całkiem niebezpiecznymi miejscami, ale wiecie, co jest najbardziej niebezpieczne w piekarniach? Najbardziej niebezpieczne jest jedzenie. To, co widzicie na ekranie, te wszystkie wypieki, ciasta, ciasteczki, bułki, paje i pączki, świeży biały chleb prosto z pieca jest wspaniały. Czy paje z mięsem, to wszystko jest cudowne. Tak więc mogłem z tego korzystać. Miałem tam więc pełny wybór do jedzenia. Na śniadanie jakieś ciasto, jakąś paję na lunch i jeszcze inną paję na obiad. Zjadałem to wszystko, a nie było to zbyt zdrowe dla młodego człowieka. Zdawałem sobie sprawę, że muszę skończyć ze zjadaniem tego śmieciowego jedzenia i zjeść zdrowiej. Potem stałem się także wegetarianinem. To wszystko zrobiłem i dzisiaj czuję się znacznie zdrowszy, gdyż było to wtedy, gdy byłem młodszy. Kiedy już zostałem wegetarianinem, wraz z żoną udaliśmy się w podróż na wakacje do Peru, jej ojczystego kraju. To jest to starożytne miasto Machu Picchu. Jest to piękne miasto. Dzisiaj to są tylko ruiny, ale przypominają, że było ono tu naprawdę. Miasto to znajduje się na szczycie góry. Odwiedziliśmy to miejsce i odwiedzaliśmy także inne miejsca, ale także ruiny. Były to fantastyczne czasy, ale był tylko jeden problem. Oni tam jedzą głównie mięso, więc będąc wegetarianinem musiałem się zmagać z tym, jak znaleźć coś, co mogę jeść, a byłem głodny. Potem pochorowałem się, schudłem 5 kilogramów, przy czym tych pięknych dni czułem się, przy końcu tych pięknych dni czułem się chory, ale potem z żoną udaliśmy się do Stanów, a tu była różnica. W Stanach mogłem zjeść wszystko. Wiele możliwości dla mnie jako wegetarianina. Wtedy byliśmy w Kalifornii. I tam znalazłem miejsce o nazwie Taco Bell. Tam, jak pewnie sami jesteście zorientowani, czym jest Taco Bell, można znaleźć wiele dobrych rzeczy z ryżem, więc czułem się zdrowszy i dobrze zacząłem przybywać na wadze w czasie, jaki tam spędzaliśmy. Czy wiecie, co jest interesujące w Stanach Zjednoczonych? Że każdego roku na wielu miejscach możecie skosztować wszelkiego rodzaju kuchni, jaka istnieje na tej planecie. Tak więc problemem nie jest tam brak żywności, że ludzie są głodni z niedostatku. Problemem jest brak miłości. Ludzie o obojętnych twarzach, nie troszczący się. Chciałbym, abyśmy popatrzyli do Biblii na historię opisaną w drugiej Księdze Królewskiej, 6 rozdziale. Jest tam mowa o głodzie, mowa o ludziach głodnych. Chciałbym teraz postawić przed wami tę historię. Być może ten fragment powinien mieć oznaczenie jako fragment pomocny dla rodziców czy obowiązkowa lektura dla młodych. W jakiś sposób spróbujemy to skonfrontować z sytuacją, jaką mamy dzisiaj. To nie tyle jest ostrzeżenie, a raczej wyzwanie dla nas, wyzwanie dla naszego doświadczenia jako chrześcijan. Sięgnijmy więc do 6 rozdziału drugiej Księgi Królewskiej. Chciałbym zacząć od zacytowania pierwszego tekstu. Sytuacja w Izraelu była taka, że miasto, stolica była oblężona. Została otoczona przez armię aramejską. Widzicie teraz miejsce, gdzie znajdowała się starożytna Samaria. Przeczytajmy ten tekst z II Królewskiej 6, 24 werset. Następnie Ben-Hadad, król Aramu, zgromadził całe swoje wojsko i wyruszył, obległ Samarię. W tym czasie prorokiem był Elizeusz. Elizeusz był mężem Bożym i wieści o nim rozeszły się szeroko. Spójrzmy teraz na mapę na ekranie. Północne Królestwo zaznaczone jest na niebiesko, a na południu znajduje się Judea w kolorze żółtym. Stolicą Izraela była wtedy Samaria, a stolicą Judei na południu była Jerozolima. Ale ta historia dzieje się w Samarii. A teraz popatrzmy na kolejny werset. Mogę powiedzieć, że jest to ostrzeżenie w naszym kazaniu. W 25 werset: i nastał w Samarii wielki głód, gdy ją oblężono, tak że doszła cena łba oślego do 80 srebrników, a ćwierć wiadra gnoju gołębiego do 5 srebrników. Mamy tu więc lud Boży. Głodują, nie mają co jeść. I co dzieje się z nimi teraz? Jeśli jakieś jedzenie zdobywają, to jedzą rzeczy nieczyste, takie jak gołębi gnój, czy jedzą głowę osła. To jest nieczyste. Głowa osła czy gnój. Nieczyste. A oni są ludem Bożym, tylko wobec takiego głodu, gdy jesteście zdesperowani, to w desperacji robicie dziwne rzeczy. Jedzą rzeczy, których normalnie nie jedliby nigdy. Zanim przeczytamy kolejne teksty, popatrzmy, co tu się dzieje. Płacicie 5 szekli za 1/4 raba, czyli 0,5 litra gnoju gołębiego. Tak więc popatrzmy jeszcze raz uważnie na to, co się dzieje. Płacicie 5 srebrnych szekli za 1/4 raba, czyli 0,5 litra gnoju gołębiego. Po hebrajsku to brzmi dibon shenu. Niektórzy uczeni twierdzą, że być może nie był to gnój gołębi, bo to jakaś skrajność. Być może proponują tu, że były to korzonki grochu albo jakiś bulw. Ciekawe jest jednak, że Józef Flawiusz, historyk żydowski, mówi, iż podczas głodu lub oblężenia ludzie w desperacji jedli cokolwiek, a więc nawet jedli zwierzęce odchody. Nie tylko zwierzęce, ale nawet ludzkie odchody zjadano w przeszłości. Tak więc to, co czytamy, jest bardzo prawdopodobne. Tak więc jest całkiem nieprawdopodobne, całkiem prawdopodobne, że starali się tak robić, aby tylko przeżyć. 5 srebrnych szekli za 0,5 litra alkoholu. Nie sądzę, że był to dobry zakup. Ale posuńmy się dalej tej historii. Ten obrazek stanowi wielkie wyzwanie. W kolejnych tekstach czytamy wiersze 26 po 29. Gdy pewnego razu król izraelski przechodził po murze miejskim, zawołała na niego pewna kobieta, mówiąc: ratuj mnie, panie mój królu. A on odpowiedział: jeżeli cię pan nie uratuje, jakże ja cię uratuję? Czy sklepiska, czy stłoczni? Inaczej mówiąc, król powiedział, że nie ma żadnych roślin, żadnych rzeczy do jedzenia, ani nic do picia, żadnych winogron, ani soku gronowego. Co więc możemy zrobić, aby dopomóc? Wiersz 28. Król zapytał się jeszcze, co ci jest? A ona odpowiedziała: ta oto kobieta rzekła do mnie, daj twego syna i zjemy go dzisiaj, a mojego syna zjemy jutro. I tak ugotowaliśmy mojego syna i zjadłyśmy go. Ale gdy następnego dnia rzekłam do niej, daj ty twego syna, abyśmy go zjadły, ona ukryła swego syna. Co się stało z ludem Bożym? Co się stało z Izraelem? Zjadali własne dzieci. Doszło do czegoś takiego. I czytamy tutaj, daj twego syna i tak ugotowałyśmy mojego syna. Prawdopodobnie było to niemowlę, bo nastolatka nie włożylibyście do garnka, aby go ugotować. Małe dziecko, które włożyliście do garnka i ugotowaliście? Wiecie, zostaliśmy stworzeni na obraz Boży. A tu widzimy obraz szatana. Tu widzimy, że szatan jest kimś, kto rządzi się śmiercią, zniszczeniem, złem, nieprawością. To, co tutaj się dzieje, to dzieje się z ludem Bożym. Lud Boży nie powinien znaleźć się w takiej sytuacji. Ale jednak jest. Czasami dzieją się takie rzeczy, a czasami jest bardzo trudno pogodzić się z tak trudnymi rzeczami. Bardzo lubię taki jeden cytat z Ellen White. Z książki Działalność Apostołów czytamy: kiedy kończą się ludzkie możliwości, Bóg znajduje okazję do działania. Koniec ludzkich możliwości i Boże możliwości. Gdy u nas jest najgorzej, dla Boga może być to najlepsza okazja. Gdy my znajdujemy się na samym dole, Bóg jest gotowy nas wywyższyć. Co się więc dzieje? Popatrzmy. W tym wszystkim pojawia się teraz prorok Elizeusz. Tak więc popatrzcie. Tam, gdzie jest koniec działania ludzkiego, tam Bóg zaczyna działać. I tak więc mamy drugą królewską, 7 rozdział, 1 i 2 werset. Teraz w tym wszystkim pojawia się prorok Elizeusz. Faktycznie znajduje się w pewnym kłopocie, bo król ma wątpliwości, co ma robić, czy lepiej Boga opuścić. Czytamy więc, co prorok mówi. Słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan. Jutro o tym czasie miara przedniej mąki będzie za jednego sykla, a 2 miary jęczmienia również za jednego sykla w bramie Samarii. Wiecie, dzisiaj ludzie cierpią głód, że nawet gotowi są jeść odchody zwierzęce, by łby osła, czy nawet własne dzieci. Ale na jutro jest obietnica pożywienia, obietnica mąki i jęczmienia. Na to adiutant, na którego ramieniu król się wspierał, odpowiedział mężowi Bożemu, mówiąc: choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogłaby się stać? Czyli mówi, co się może stać? Czy Bóg otworzy nam w niebie? Faktycznie Elizeusz odpowiada, oto zobaczysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. Ten człowiek wątpił w cud Boży, w obietnicę tego, co się wydarzy. Elizeusz przekazał niesamowitą obietnicę, że jutro będzie lepiej. Jutro wydarzy się cud. Zaczekajmy na dzień jutrzejszy. Jeśli dzisiaj mielibyśmy popatrzeć na to proroctwo Elizeusza, to było to tak. Dzisiaj jeden szekel starcza na 100 mililitrów gnoju gołębiego. Jeden szekel starcza na 1/80 głowy osła, być może to jedno oko. Ale jutro, mówi Elizeusz, jutro jeden szekiel wystarczy na 7 kilogramów przedniej mąki. Jeden szekiel wystarczy na 14 kilogramów jęczmienia. Wiecie, jest to wspaniała obietnica, jaką prorok przekazuje ludowi Bożemu. Ale to winno nam przypominać, że jutro także może być dla nas lepszy dzień. Izrael znalazł się w tarapatach, został otoczony przez wroga, otoczony przez strach i wątpliwości. Być może tutaj, w Australii, jak i na całym świecie, jesteśmy w takich tarapatach. Być może są to te lockdowny, otacza nas wirus. Ludzie są przerażeni, są zastraszeni. Ale chciałbym was zachęcić, że jutro może być lepszy dzień. Dzisiaj może jest trudno, ale jutro może być lepiej. Dlaczego? Bo w końcu Jezus powróci. To jest taka możliwość na jutro, czy nie tak? Jezus przyjdzie i zabierze nas do domu w niebie. Dlatego Jezus chce, abyśmy działali dzisiaj i chce, abyśmy żyli nadzieją, abyśmy żyli w wierności. Ale kontynuując historię, nagle dzieje się coś niezwykłego. Coś takiego? Co to takiego? Druga Królewska, 7 rozdział, 3 po 7. Czytajmy. A czterech mężów trędowatych znajdowało się wtedy u wejścia do bramy. I mówili jeden do drugiego, po cóż my tu siedzimy, aż zginiemy? Jeżeli powiemy sobie, wejdźmy do miasta, a w mieście jest głód, to umrzemy tam. A jeżeli pozostaniemy tutaj, także pomrzemy. Przejdźmy więc do obozu Aramejczyków. Jeżeli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć, a jeżeli nas zabiją, zginiemy. Ruszyli więc o zmierzchu, ażeby przejść do obozu Aramejczyków. I doszli aż do końca obozu Aramejczyków, a oto nie było tam nikogo. Pan bowiem sprawił, że w obozie Aramejczyków usłyszano turkot wozów wojennych i tętnęt koni i zgiełk wielkiego wojska. To też rzekli jeden do drugiego, oto król izraelski wynajął sobie przeciwko nam królów hetyckich i królów egipskich, aby nas, na nas ruszyli. Zerwali się więc i o zmierzchu uciekli, pozostawiwszy swoje namioty, konie i osły. I cały w ogóle obóz był tak, jakby i jak był, i uciekli, ratując życie. Bóg ich wystraszył. Bóg przegonił wroga. Usunął całkowicie problem. Powinniśmy pamiętać, co potrafi Pan Bóg uczynić. Może usunąć problem. Może całkowicie przestraszyć wrogów. Możemy mu ufać, że tak uczyni, nawet wobec sytuacji, jaką my mamy teraz. Wierzę, że Bóg ma odpowiedź. Bóg ma rozwiązanie. Mamy tu czterech trędowatych, którzy odkryli, co się wydarzyło. Podoba mi się ta obietnica, która jest w Psalmie 118, 6 wiersz. Pan jest ze mną, nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Mocne to, pomyślcie o tym. Pan jest ze mną. Pan jest tutaj. Nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Musimy bardziej ufać Bogu. On jest z nami. Nigdy nas nie opuszcza, ani o nas nie zapomina. Druga Królewska, 7 rozdział, 8 i 9 werset. Myślę, że prawdopodobnie dochodzimy do jednego z głównych punktów, który chcę, abyście zapamiętali dzisiaj. Bo to jest taka większa idea. Zatem 7 rozdział 2 Królewskiej, 8 i 9 wiersz. Doszli więc ci trędowaci aż do końca obozu i weszli do jednego namiotu, najedli się i napili oraz wynieśli stamtąd srebro, złoto i szaty, a wyszedłszy ukryli to. Zatrzymam się tutaj. Wiecie, to co mnie zdumiewa, to fakt, że trędowaci są głodni, ale głód nie przeszkadza im w tym, aby pozbierać jakieś szaty, srebro i złoto. Ludzka natura jest dziwna, prawda? My sami nie wiemy, czego nam potrzeba w sytuacji, gdybyśmy byli głodni. Oni zgromadzili srebro i złoto, a przecież byli głodni. A teraz ukryli to gdzieś, a potem poszli dalej, niosąc z sobą te rzeczy. I dopiero później, posłuchajcie tego, bo to następny werset, co powiedzieli. Lecz potem rzekł jeden do drugiego, niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Noże więc, chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Doszli do wniosku, że powinni pójść i zanieść królowi dobrą wieść. Nie będziemy milczeć, bo znaleźliśmy dobrą wiadomość. Znaleźliśmy pokarm i chcemy się nim podzielić. Wiecie, czy my nie jesteśmy dzisiaj milczący? Czy znaleźliśmy dobrą nowinę? Czy znaleźliśmy Jezusa? Czy może milczymy i nie dzielimy się naszą wiarą? Tam byli ludzie, którzy byli głodni i cierpieli z tego powodu. Tam byli ludzie, którzy odczuwali głód Ewangelii. Gdzie mieli się udać? I tutaj jest odpowiedź. Ale my to już mamy. Mamy Jezusa i musimy się w tym podzielić. Kiedy ostatni raz dzieliłeś się swoją wiarą? Kiedy to było, gdy zachęciłeś kogoś, wzmocniłeś kogoś, kto nie zna Boga, kto nie znał Jezusa? Przyjaciele, nie możemy pozostać milczący. Musimy się dzielić tym, co mamy. Ewangelia to to, gdy jeden żebrak powie drugiemu żebrakowi, gdzie można znaleźć chleb. To jest prawdą, czyż nie? Ewangelia to, gdy jeden trędowaty powie drugiemu trędowatemu, gdzie można zostać uzdrowionym. Ewangelia to, gdy jeden grzesznik powie drugiemu grzesznikowi, jak można doświadczyć przebaczenia. To jest Ewangelia. My żebracy, my trędowaci, my wszyscy grzesznicy mówimy innym. Wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. Mamy odpowiedzialność, aby powiedzieć innym, jak i gdzie odnaleźć możemy chleb. Dobrą nowinę. To jest Ewangelia. Jezus mówi, ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Pójdźcie do mnie, a będziecie uzdrowieni. Zaproście innych, aby przyszli do Jezusa. Niech zostaną napełnieni. Niech biorą chleb życia. Chcę podzielić się z wami pewną historią. Wybaczcie, że znowu pokażę wam taki przykry obrazek. Ostrzegałem was wcześniej, że dzisiejsze kazanie ma na mnie poruszyć. Około 20 lat temu spotkałem człowieka o imieniu John. Byłem wtedy zajęty pracą kolporterską, jako ewangelista kolporter, a pracę tę wykonywałem przez prawie 20 lat. Pracowałem w Sydney, sprzedawałem książki w całej Australii i w Nowej Zelandii, na Wyspach Pacyfiku i w Stanach Zjednoczonych. I w Sydney spotkałem człowieka o imieniu John. Pokazałem mu wiele książek. Były tam książki o tematyce zdrowotnej, ale nie był tym zainteresowany. Pokazałem mu inne, ale także mówił nie, nie, nie. Wtedy pokazałem mu książki religijne, między innymi Wielki Bój, Drogę do Chrystusa, ale nie, 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 nie jestem tym zainteresowany. Zaoferowałem mu bezpłatny miesięcznik Znaki Czasu, ale i tym nie był zainteresowany. Nawet nie chciał żadnej broszury, więc pomyślałem sobie, o nie, co z tym facetem się dzieje? Ale wtedy nagle zaczął się otwierać i powiedział mi swoją historię. Ten człowiek mówił, że gdy miał 21 lat, a miał faktycznie wtedy dopiero 18, chciał pojechać i walczyć na wojnie, więc musiał zrobić się starszym. Była to Druga wojna światowa. Ale na wojnie stał się więźniem wojennym. I to było daleko stąd. Było to podczas II wojny światowej, ale chciał bardzo dostać się na front, więc został wysłany na Bliski Wschód. Jednak gdy wyruszył, jego statek rozbił się i tym sposobem znalazł się na terenie Singapuru. Ponieważ pojawili się tam także Japończycy i tam na jednej wyspie John został wzięty do niewoli. On faktycznie uczestniczył w budowie bardzo znanego mostu, mostu na rzece Kwai. Wiecie, że to taki bardzo znany most. O nim nawet nakręcono film, a także książka jest na ten temat. On więc pomagał budować ten most. I powiedział mi, że to było niesamowite doświadczenie. Tutaj widzicie tych ludzi, którzy głodowali na śmierć. W tych swoich obozach. Wcześniej ważył 76 kg, a w końcu spadł na wadze do 38 kg, gdy mógł stamtąd odejść. Pracowali, umierali tam z głodu w swoich jenieckich obozach. Powiedział mi, że miał tylko jedną garść ryżu na cały dzień, nie miał żadnej odzieży, miał tylko trochę materiału, aby zrobić sobie okrycie genitaliów, jak widzicie na tym zdjęciu. I tak było przez 3 lata. Gdy musieli iść do toalety, to brano wszystkich razem i kazano się im załatwić. W taki sposób stali w obliczu śmierci. Żadnego papieru toaletowego, a jeśli znaleźli jakiś kawałek zużytego papieru, robili z niego takiego skręta, papierosa, aby się nieco zaciągnąć, tym sposobem uspokoić swój ból i rozpacz. Ludzie zapadali na malarię, mieli wysoką gorączkę, ale nigdy nie mogli mieć żadnej pomocy. Pewnego wieczoru powiedział mi, że jednej nocy 17 z jego kolegów zmarło. Poukładali jej jedno ciało na drugim w szałasie, gdzie mieszkali. Kiedy wyszli stamtąd, powiedział, że nigdy nie zapomni tego smrodu śmierci, ludzkiej śmierci. Jeden z nich, gdy wyszedł z tamtej chaty, to był jakiś duchowny, wtedy zawołał: Boże mój, dlaczego nas opuściłeś? A gdy poszedł dalej, starał się ukryć swoją twarz przed innymi. I wtedy John pomyślał, jeśli taki mąż Boży traci swoją wiarę, to jaką mogę mieć nadzieję? John walczył każdego dnia o przetrwanie. Opowiedział mi, że nieco dalej, na północ, znajdował się kolejny duży obóz śmierci. Tam wszyscy leżeli na swoich matach śmierci, czekając, aż odejdą. Więc ja szedłem tam, aby umrzeć. Powiedział mi, z tych 2000 jeńców tylko 6 osób przeżyło. Trudno mi było w to wszystko uwierzyć, które mi opowiadał. Czułem, że moje serce było załamane i milczące. Gdy ten człowiek opowiadał mi swoją historię, powiedział, że trzeba było kolejnych 38 lat, aby jego żołądek zaczął na nowo pracować normalnie. Jego soki trawienne musiały powoli zacząć się pojawiać. Pewnego dnia kazano mu kopać doły, ale faktycznie mieli je kopać na własne groby. Ale w końcu, po spuszczeniu bomby na Hiroshimę, ludzie ci zostali uratowani, a wśród nich John także. Pomyślałem wtedy, skoro ten człowiek tak wiele przeżył, jaką książkę mogę mu zaoferować? I wtedy przypomniałem sobie, że mam jedną książkę zatytułowaną Twoja Biblia i Ty, lub Dziś, jutro i ty. I jeszcze książka Nicholsa, Ostatni świat w ogniu. Ona mówi, że wszystkie próby zjednoczenia świata i tak spełzną na niczym. Po Rzymie. Rzym będzie ostatnim światowym mocarstwem. Nie będzie zjednoczenia świata. I wtedy opowiedziałem Janowi o proroctwie Daniela. Powiedziałem do Johna, wiesz, ty jesteś częścią tego proroctwa. Pomagałeś walczyć przeciwko temu złu. I nagle on się zainteresował. Powiedział, to jest to. Pozwól, że się temu przyjrzę. Wziął tą książkę do rąk, przejrzał ją i zapytał, ile ona kosztuje. Powiedziałem mu cenę, a on powiedział, dobrze, dam tyle. Zapłacił gotówką, wziął książkę i był taki szczęśliwy. To pomogło temu człowiekowi. Ten człowiek przeżył straszliwy głód. Ale jak myślę, on miał głód duchowy, ale jeszcze z tego nie zdawał sobie sprawy i ten głód nie był zaspokojony. Zapytałem, czy mogę się z nim pomodlić, a on odpowiedział tak, tak. Gdy zaczęliśmy się modlić, on nagle zareagował krzykiem, zaczął płakać podczas modlitwy. Przy końcu modlitwy mogłem zauważyć, jak łzy płynęły po jego twarzy. Podziękował mi za przyjście i za książkę, a ja odszedłem wielbiąc Boga. Ten człowiek został nakarmiony duchowo. Być może oddał swoje życie Bogu. Zacząłem wielbić Boga za prowadzenie mnie tamtego dnia do tego człowieka. Kiedy on zaczął tak krzyczeć podczas modlitwy, było to oczywiste, że ten człowiek był głodny. Ale teraz powróćmy do naszej historii. Co się stało? Elizeusz przekazał proroctwo, że jutro będzie pokarmu pod dostatkiem. Dlaczego? W 2 Królewskiej 7:16 czytamy, że wtedy lud wypadł i splądrował obóz Aramejczyków i była miara przedniej mąki za sykla i 2 miary jęczmienia za sykle według słowa Pana. Tym sposobem słowo proroka Elizeusza spełniło się. Teraz już nikt nie był głodny. Mieli to, czego było potrzeba. Pamiętajcie o tym. Bóg może zadbać o nas. Jutro będzie kolejny dzień. Jutro rzeczy mogą się poprawić. Jeszcze jedną krótką historię chciałbym z wami się nią podzielić. Lata, w których sprzedawałem chrześcijańskie książki, to były lata, które także stawiały przede mną pewne wyzwania. Pamiętam jeden dzień, gdy nie mieliśmy pieniędzy, aby udać się do sklepu spożywczego na zakupy. Kolejna wypłata miała dotrzeć do nas wkrótce, ale w sklepie spożywczym kupowaliśmy prowiant na cały tydzień. Pamiętam, że wtedy modliliśmy się z żoną do Boga, aby udało mi się coś sprzedać za gotówkę kolejnego dnia. Tak więc trwałem w mojej wierze i miałem pewne plany na kolejny dzień, bo miałem trochę książek z opowiadaniami dla dzieci. Spotkałem kobietę, która miała dzieci i była bardzo zainteresowana książkami. I ciekaw byłem, czy zechce je kupić. I kiedy skończyłem moją rozmowę, zapytałem, jaka forma zapłaty będzie ci odpowiadała. Gotówka, karta kredytowa, czek, czy taka opóźniona opłata? Ona odpowiedziała mi, wiecie, wiele ludzi wybiera sobie rodzaj zapłaty. A ona powiedziała, Jared, zapłacę gotówką. I tak się stało. Zapłaciła gotówką. Wziąłem pieniądze do domu, dałem żonie, a ona mogła pójść na zakupy. Widzicie, Bóg dostarczył to, czego potrzebowaliśmy. Posłuchajcie, jedyny czas, gdy potrzebujemy Bożej pomocy, aby zakupić żywność, Bóg dostarczy nam tego. Do tego czasu Bóg błogosławił nam niesamowicie. Bóg jest takim zaopatrzeniowcem. Jego zaopatrzenie jest dla mnie wystarczające. Dla ciebie także. Podoba mi się cytat z książki Przypowieści Chrystusa na stronie 203. Świat ginie z pragnienia Ewangelii. Panuje głód Słowa Bożego. Niewielu jest takich, którzy głoszą je, nie mieszając go z ludzką tradycją. Chociaż ludzie trzymają Biblię w ręku, nie otrzymują błogosławieństwa, które Bóg zawarł w niej dla nich. Pan wzywa swoje sługi, aby zanieśli ludziom Jego poselstwo. Bóg nas wzywa, abyśmy zanieśli to poselstwo do ludzi, którzy są głodni. On wzywa nas do zaniesienia poselstwa dobrej nowiny. Jeszcze jest dalszy ciąg tego cytatu. Nie powinniśmy czekać, aż ludzie przyjdą do nas. Musimy szukać ich tam, gdzie się znajdują. Głoszenie słowa z zakazalnicy to zaledwie początek pracy. Inaczej mówiąc, to dzisiejsze kazanie jest tylko początkiem. Teraz musicie iść i dzielić się poselstwem, że jest chleb i że jest woda. Istnieją tłumy, których nigdy nie dosięgnie Ewangelia, dopóki jej do nich nie zaniesiemy. Gdy kończymy, mam obietnicę zapisaną u Izajasza w 33 rozdziale 15 i 16 wierszu. Chcę, abyśmy ją przeczytali. Izajasz 33, 15 i 16. Czytamy tu tak. Ten, kto postępuje sprawiedliwie i kto mówi uczciwie, kto odrzuca zyski bezprawne, kto się wzbrania dłońmi przed wzięciem podatku, kto zatyka uszy, by o krwi nie słuchać, kto zamyka oczy, by na zło nie patrzeć, ten będzie mieszkał na wysokościach. Twierdze na skałach będą jego schronieniem. Dostarczą mu chleba, wody mu nie zabraknie. Wiecie, gdy pójdziemy za Bogiem, ufając Mu, On zaspokoi nasze potrzeby. Będzie się o nas troszczył. Da nam chleb i da nam wodę. Ale równocześnie mamy odpowiedzialność, aby podzielić się tą dobrą nowiną. Przestańmy być samolubni i zadowoleni z tego, co mamy, tak jak trędowaci z tej historii. Jedli, pili, gromadzili srebro i złoto i jedli i nagle zdali sobie sprawę z tego, że mają dobre wieści i nie mogą pozostać milczący. Chodźmy i powiedzmy królowi o tym. My także musimy powiedzieć ludziom, że mamy Ewangelię i mamy Jezusa, więc wzywam was dzisiaj, abyście dzielili się swoją wiarą, dzielili się Jezusem, dzielili się chlebem życia, a my schylimy głowy w modlitwie, gdy to zrobimy. Ciekaw jestem, czy chcielibyście podjąć postanowienie, aby dzielić się swoim słowem. Jeśli chcielibyście tak postanowić, proszę, gdy schylimy głowy, proście Boga, tak w ciszy, aby dopomógł wam w tym, by stworzył wam takie możliwości podzielenia się tym, co macie. Módlmy się. Nasz kochany Ojcze w niebie, dziękujemy ci, Boże, za tę niesamowitą i pobudzającą nas historię, która czasami trudno się czyta. Ale dziękujemy tobie za czas trudny, jaki widzimy, że przyszedł na lud Boży. Ale widzimy, że karmiłeś ich, Panie. Widzimy i to, że nie chodzi tu tylko o pokarm fizyczny, ale także o duchowy, aby mogli być nakarmieni duchowo i nie odczuwali głodu. To wyzwanie dla nas, Panie, że zdajemy sobie sprawę, że mieliśmy lepsze życie, Jezu, i mamy nim podzielić się z innymi. Pomóż nam, abyśmy byli bardziej zainteresowani innymi ludźmi. Panie, gdy patrzymy wokół na ten świat, to zauważamy istniejący problem. Ale dzięki za obietnicę z Objawienia 21:4, że Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich, że nie będzie więcej śmierci, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I dzięki, Panie, za obietnicę, że wkrótce powrócisz i nie będzie już więcej takich problemów. Dopomóż nam pozostać wiernymi i patrzeć w przyszłość, na jutro, jakich cudów dokonasz dla nas. Dzięki, Panie, za podanie nam takiego poselstwa. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen. Cały czas dzieliłem się z wami moim ekranem, ale teraz mam nadzieję, że zostaniecie pobłogosławieni i poczuliście wezwanie. Miejcie się dobrze. Niech wam Pan błogosławi.